mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy na czas katechezy. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelką pomoc, o zrozumienie, o dar bojaźni Bożej i przyjęcia tego, co jest zgłoszone nam w Kościele. Sakramentów Kościoła. Obecnie rozważamy sakrament małżeństwa. Dziś będziemy mówić na temat wierności małżeńskiej, to co z niej wynika, a także przy okazji tego tematu właśnie wierności, miłości małżeńskiej, także temat separacji, czy też temat rozwodu. Ale zacznijmy od wierności. Zobaczmy, miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności, czyli ta wierność małżeńska wypływa z miłości. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała, nie być jakaś tymczasowa. A ta wewnętrzna jedność jako wzajemne oddanie się sobie dwóch osób, a także dobro dzieci, wymagają pełnej wierności małżonków i zobowiązują ich do nierozłącznej jedności. Tak mówi katechizm za konstytucją Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. to jest logiczne, jasne i klarowne, że miłość jest trwała, że miłość to nie równa się przyjemność, jakieś tylko uczucie. Uczucia są zmienne w człowieku, a miłość jest czymś większym. Było to rozważane podczas poprzednich kateches, ale z tej miłości właśnie wypływa wierność, bo małżeństwo to nie jest serial. To nie jest jakaś telenowela, jak to się dzieje w tych różnych telenowelach, na które patrzymy, że no, trochę tutaj, ale tu się nie udało, no to może zostawmy i będziemy sobie każdy żyć jak będzie chciał, bo będzie lepiej. Już kocham kogoś innego, o może tak, a teraz już kocham kogoś innego i tak przelatuje z kwiatka na kwiatek. To gdzie tu jest miłość? Przecież tu chodzi o życie, nie tylko życie moje, ale życie drugiej osoby. Bo jeżeli patrzę tylko na życie moje, a nie patrzę na życie drugiej osoby, tam nie może być mowa o miłości. Tu jest egoizm. Tu jest egoizm. Miłość jest zawsze nastawiona na drugą osobę. To jest taka ofiara z siebie ze względu na dobro, i to szczególne dobro i najwyższe dobro drugiej osoby. Małżeństwo przecież pomaga nam razem, małżonkom razem dostać się do nieba. Pomaga razem małżonkom iść po tej drodze właśnie w stronę nieba, w stronę Królestwa Niebieskiego. Najgłębszy motyw tej wierności wynika z czego? Z wierności Boga wobec swego przymierza i z wierności Chrystusa wobec Kościoła. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie są uzdolnieni do ukazywania tej wierności i doświadczenia o niej. Przez ten sakrament nierozerwalność małżeństwa zyskuje nowy i głębszy sens. Przypomnijmy sobie, ile i jak wiele jest opisów w Piśmie Świętym, w Biblii, które mówią o miłości Boga do człowieka, o miłości Boga do narodu, o miłości Boga do ludzi. Jest często porównywana do i obrazowana na miłości właśnie małżonka do małżonki, mężczyzny do kobiety, ale właśnie tej małżeńskiej miłości. Że ja będę wierny Tobie. Chociażby księga Ozeasza, która ukazuje człowieka poślubiającego prostytutkę i która w pewnym momencie staje mu się niewierna, a Pan Bóg właśnie przez ten przykład pokazuje i pomimo to ja Cię zawiodę na pustynię, ja Cię tam uwiodę. I znowu sprawię, że będziesz moją żoną. Znowu sprawię to. Przebaczę Ci to wszystko. Tak wielka miłość Boga. I Pan Bóg, to piękno, jakim jest małżeństwo. Naprawdę to piękną rzeczywistość małżeńską. Ukrył też swoją miłość do człowieka. I bardzo chcę właśnie, po to jest też ten sakrament, czyli Chrystus obecny, cały czas Chrystus jest obecny w małżeństwie. Po to zostało podniesione do rangi sakramentu, aby ukazywać tym samym miłość Boga do ludzi. Bo to jest wtedy widoczne, wtedy to jest, no dzieci patrzą na rodziców, którzy się kochają, którzy są sobie wierni i widzą na tym świecie wierność, widzą na tym świecie miłość i dzięki temu widzą, dostrzegają Boga, który jest miłością. Pan Bóg posługuje się nami, ludźmi, poprzez właśnie to, że zasiał w nas te ziarna swojej miłości i że poprzez to, że Duch Święty, który w nas jest, daje dobre natchnienia i dzięki temu możemy rzeczywiście iść drogą prawdy, miłości, dobra, wierności. Szczególnie nam dzisiaj chodzi o wierność. Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe. To jest nieraz nawet coraz bardziej propagowane, że jest to niemożliwe, że to jest nienormalne, żeby ludzie byli sobie wierni w ogóle na całe życie. I właśnie tym ważniejsze jest głoszenie dobrej nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną. I że małżonkowie mają udział w tej miłości, która ich prowadzi i podtrzymuje. Oraz, że przez swoją wierność mogą oni być świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą łaski Bożej dają to świadectwo, często w bardzo trudnych warunkach, zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjalnej. właśnie to wsparcie wspólnoty eklezjalnej, wsparcie Kościoła, wsparcie moich braci katolików, moich braci chrześcijan. Tutaj nas to za adhortacją apostolską Familiaris Consortio Jana Pawła II. Właśnie Ojciec Święty nas tutaj mobilizuje chrześcijan, aby byli wsparciem dla małżeństw. Nie odwrotnie, jakaś kłótnia gdzieś tam w rodzinie, pierwsza lepsza, żyj w małżeństwie i co? I może być tak, że koleżanki podpowiedzą, bo widzą, że ta kobieta jest jakaś nie taka, powie, co się stało i no i już pierwsze doradztwo. Jakie doradztwo? A zostaw, a tak, po co się męczyć? Dlaczego w ten sposób? My mamy być w inny sposób. Mamy w inny sposób doradzać. Mamy patrzeć na Boga, na Jezusa. Mamy patrzeć oczyma wiary. On nas do tego zobowiązał. I mamy być wsparciem dla takich osób. Po pierwsze poprzez swój przykład. Po pierwsze przez to. To jest, dalej będziemy wracać do tej sytuacji rodziny. Kiedy dzieci widzą właśnie tą miłość swoich rodziców, kiedy dzieci widzą wierność swoich rodziców i kiedy dzieci widzą, że pomimo różnych sprzeczek w domu, różnie bywa, różnic jakichś takich, które wydają się nie do przejścia. Ja nie mówię o takich błahych, chociaż nieraz i słyszę się o tym, że nieraz takie błahe rzeczy urastają do rangi nieprzezwyciężalnych. Ale dzieci to widzą i się uczą. Uczą też się, obserwując rodziców. Dzieci są doskonałymi obserwatorami. To są doskonali ludzie pod względem uczenia się wychodzenia z sytuacji. I kiedy dziecku damy taki przykład, że no nie da się, nie próbuje, od razu się poddaje, to dziecko nigdy nie będzie wiedziało, że można wyjść z jakiejś takiej sytuacji, a można. Popatrzmy na przykłady właśnie te, które znamy w swoich rodzinach. Gdzieś może był jakiś kryzys w którymś z małżeństw, poważniejszy, mniej poważny, ale był. Ale tu się człowiek nie poddawał. Kiedyś ktoś napisał na internecie piękną rzecz, że właśnie na przykładzie wierności małżeńskiej, jak to starsi mówią, patrząc na młodych, mówią, kiedyś jak się coś popsuło, to się naprawiało, a teraz to się wyrzuca. To jest też ciekawe, właśnie jakie jest myślenie w człowieku takie ugruntowane, że zawsze można to naprawić. Nie jest jeszcze nigdy aż tak źle, żeby nie można było naprawić. A jeśli istnieją takie sytuacje, że to wspólne życie małżeńskie z bardzo różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe i w takich przypadkach właśnie Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Jednak małżonkowie nie przestają być przed Bogiem mężem i żoną. Nie są wolni i też tym samym nie mogą zawrzeć nowego związku. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłoby pojednanie, bo zawsze dążymy do tego, do pojednania. Wspólnota chrześcijańska powinna właśnie też pomagać tym osobom przeżywać po chrześcijańsku zaistniałą sytuację z zachowaniem wierności wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa. Czyli cały czas wracamy do tego. My mamy być wsparciem, a nie takim w cudzysłowie dobrym doradcą, który spowoduje, że tym bardziej to się szybciej jakoś będzie rozpadało. Nie o to chodzi. My też mamy odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym otoczeniu i możemy się przyczynić do dobra, jak największego dobra. Do tego jesteśmy powołani. W wielu krajach są obecnie też liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. I tutaj teraz Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa, tutaj za Ewangelią świętego Marka z 10 rozdziału, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. W ten sposób Kościół nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, w jakiej sytuacji się znajdują wtedy? W takiej, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do komunii eucharystycznej właśnie tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. No właśnie, ta komunia święta, to już wtedy nie można przystąpić do komunii świętej. Nieraz to się spotyka podczas jakichś uroczystości rodzinnych, czy to właśnie pierwsza komunia dzieci, czy jakieś inne sakramenty, czy ślub, czy pogrzeb, no i ktoś idzie do spowiedzi, wyznaje to i to chwała Panu, że to wyznajemy, że ktoś to wyznaje i trzeba to wyznawać, że jeżeli ktoś żyje w drugim związku, tutaj w związku cywilnym, jak czy nawet niecywilnym w konkubinacie, ale nie żyje, znaczy żyje na sposób męża i żony, a nie są małżeństwem, to trzeba wyznać. No i tutaj w tym momencie ten człowiek nie jest zdolny, jeśli nie jest zdolny do przerwania tego wszystkiego. Bo są różne sytuacje, że nie jest zdolny, bo są dzieci, bo jest wychowanie, nie jest być może w stanie i zachować czystości w tym wszystkim, to też nie jest w stanie się poprawić, a to jest jeden z warunków też, czyli należy to do żalu, czyli w ten sposób sam siebie jakoś odrzuca od rozgrzeszenia. Sam siebie właśnie od tej sytuacji odciąga i w ten sposób nie może przystępować też do komunii świętej. Ale chwała Panu wszystkim, którzy są w takich trudnych sytuacjach, ale mówią to na spowiedzi, bo to trzeba powiedzieć. I mówiąc, idąc dalej za katechizmem Kościoła katolickiego, również takie osoby z tego samego powodu nie mogą pełnić pewnych funkcji kościelnych. No zacznijmy od takich spraw jak chociażby liturgia, sprawowanie, bycie przy sprawowaniu liturgii, ale uczestniczenie w taki sposób czynny, gdzieś tam, nie wiem, czytania, śpiewanie psalmu. To należy do wiernych, którzy są w pełnej łączności. Natomiast no kiedy nie mam tej pełnej łączności z Chrystusem, z Kościołem, właśnie przez to, że ktoś się rozwiódł, wszedł w nowe, cywilne, nazwijmy to, małżeństwo. Przed Bogiem to nie jest małżeństwo, to jest życie na sposób męża i żony. Przypominamy sobie, kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką i ona mówi, że nie ma męża. Dobrze powiedziałeś, że nie masz męża. Właśnie stanęła w prawdzie przed Bogiem, bo ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. W prawdzie przed Panem Bogiem stawać i rzeczywiście być prawdziwym, tak? Przed Bogiem i przed ludźmi. Skoro jest taka sytuacja, też nie będę robił z siebie nie wiadomo kogo w tym momencie. Nie będę wykorzystywał tego, bo to może i też nieraz jest w jakiś sposób wykorzystywane, a to ten pokaże się przy ołtarzu, tam w kościele, to on musi być wiarygodny, wiarygodna, wszystko musi być dobrze i moralnie, to musi być, na pewno jest jakimś takim wzorem. Przychodzi sama taka myśl człowiekowi, który uczestniczy w obrzędach różnych liturgicznych w kościele. Natomiast tutaj trzeba być naprawdę klarownym chodzi o to, aby dawać przykład, a nie być antyprzykładem. A kiedy jest taka sytuacja, naprawdę z pokorą, zostawić wtedy. Ale to nie chodzi o to, żeby nie chodzić do kościoła, żeby właśnie nie uczestniczyć w życiu modlitewnym. Zaraz zresztą będziemy o tym mówić. W stosunku do chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy często zachowują wiarę i pragną właśnie po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i cała wspólnota powinni też okazać dużą troskę, by nie czuli się oni jakby odłączeni od kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone. I tutaj katechizm podaje szczególne takie rzeczy. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na mszę świętą, do wytrwania na modlitwie, do wspomagania dzieł miłości, oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby właśnie w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Dlaczego? Bo też może minąć ta przeszkoda, poprzez którą nie mogą do tej pory, nie mogli zawrzeć sakramentalnego małżeństwa. Być może Pan Bóg da też tą łaskę, że to wszystko ustanie. O to się też należy modlić, jeżeli nie ma innej sytuacji, a są w takiej trudnej sytuacji Państwo. Też nieraz należą do róż różańcowych, tym modlą się, po prostu się modlą. Mamy tutaj Matkę Bożą, Maryję, która jest bardzo blisko właśnie szczególnie tych dzieci, które potrzebują tej miłości, które jakoś jeszcze nie mogą w pełni w tym wszystkim uczestniczyć. Popatrzmy na taką sytuację, kiedy dziecko jest chore, kiedy dziecko jakoś jest niesamodzielne do końca. To mama się opiekuje takim dzieckiem. To z tej miłości właśnie ona przychodzi, opiekuje się, darzy miłością, jest jeszcze bliżej, jest jeszcze bardziej czuła. Chce jak najlepiej dla tego dziecka, aby to dziecko wyzdrowiało. I tak samo jest z Matką Bożą. Ona jest bardzo blisko ludzi, szczególnie właśnie też i w takich sytuacjach. I należy ją jak najwięcej wzywać, jak najwięcej prosić o pomoc. I obrać sobie ją naprawdę za taką opiekunkę i to wspomożenie. I no w tych sytuacjach właśnie, w których wydaje się, no, że no nie będzie ratunku, a jest taki związek właśnie cywilny. Żyją na sposób męża i żony, są dzieci. Też dobro dzieci jest w tym momencie ważne, aby właśnie sprawa naturalnego, to znaczy zająć się tym dzieckiem, czyli dziecko chce mieć mamę i tatę. Chce. Dziecko niczemu nie jest winne w tym momencie. Nie jest gorsze od innych dzieci w żadnym wypadku. A warto, aby miało rodzinę. A w tym wszystkim właśnie warto cały czas prosić Boga, aby ustała ta przeszkoda, która powoduje to, że nie można zawrzeć też właśnie małżeństwa z tą osobą, z którą jestem, bo jest jakaś przeszkoda w tym wszystkim. Ale też zaleca się i proponuje się, aby wtedy tacy ludzie zobowiązali się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości. Właśnie w czystości. Być takim białym, jak to się nazywa, białym małżeństwem. To się wtedy przychodzi do proboszcza, rozmawia się o tym z proboszczem, właśnie zobowiązuje się przed proboszczem do tej całkowitej wstrzemięźliwości. No i wtedy to inaczej wygląda. Bo nie ma tej sytuacji, nie dopuszcza się do tej sytuacji grzechu, jakim jest grzech cudzołóstwa. Jeszcze jedno. Dlaczego rozwód cywilny jest złem moralnym? To powinniśmy poruszyć. Katechizm mówi, że rozwód cywilny jest poważnym wykroczeniem, jest złem moralnym. I wiemy, że w Kościele katolickim nie funkcjonuje pojęcie rozwód kościelny. Nie ma takiego pojęcia, ponieważ kapłani nie udzielają rozwodów. Nie mamy takiego prawa, bo małżeństwo jest prawem naturalnym. Ono wynika z prawa naturalnego. A więc rzecz poddana krytycznej ocenie w katechizmie dotyczy rozwodu cywilnego sakramentalnych małżonków. Katechizm mówi, że rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. Wprawdzie akt cywilny, jakim jest rozwód, nie jest w stanie znieść węzła sakramentalnego, bo ten raz zawiązany trwa do końca życia jednego z małżonków, ale co jest najistotniejsze, znieważa wolę Bożą. Znieważa jego sakrament. Można nawet powiedzieć, że małżonek występujący o rozwód, a także ten, który wyraża na ten rozwód zgodę, jednostronnie zrywa to święte sakramentalne przymierze z Bogiem, narażając się na życie w nieprzyjaźni ze Stwórcą. Jakie są powody, dla których katolik nie powinien wyrażać zgody na rozwód cywilny w sakramentalnym małżeństwie? Po pierwsze, Pan Jezus zakazał tego. Po drugie, w sytuacjach skrajnych możliwa jest separacja, a nie rozwód. I w tych sytuacjach ekstremalnych zawsze można wystąpić do sądu o separację albo wyrazić nań zgodę. separacja cywilna niesie te same skutki właśnie cywilno-prawne, co rozwód, z tą samą zasadniczą, różnicą, że nie można zawrzeć nowego związku. I zobaczmy właśnie, czym jest separacja w prawie kanonicznym. Separacja, czyli rozdzielenie, jest zerwaniem lub zaniechaniem wspólnoty życia dwojga małżonków przy dalszym trwaniu zawartego przez nich małżeństwa. Wspólnota życia małżeńskiego wchodzi w zakres praw i obowiązków małżeńskich, czyli wspólne zamieszkanie, stół i łoże, ale nie należy do istotnych przymiotów małżeństwa. Teraz nierozerwalność, jedność sakramentalność, to jest istota. Zachodzą jednak czasem takie przyczyny i okoliczności, które pozwalają lub wymagają zniesienia tej wspólnoty. Separacja zwalnia od obowiązku wspólnego zamieszkania i oddawania małżeńskiej powinności. Trwa jednak węzeł małżeński, co różni właśnie separację od rozwodu, którego celem jest zerwanie węzła małżeńskiego z możliwością zawarcia nowego związku cywilnego. I teraz zobaczmy, jakie są przyczyny separacji według kodeksu prawa kanonicznego. To jest w kanonie 1151. Po pierwsze, niedochowanie wierności małżeńskiej, czyli cudzołóstwo, kiedy jakoś jest niemożliwość psychiczna w tym wszystkim, żeby przebaczyć, że jeszcze nie jest ktoś gotowy na to, żeby przebaczyć. To jest tak wielkie, że po prostu cały czas odpycha jednego od drugiego. No, nie jest ten człowiek jeszcze przygotowany, czyli to jest jedna z przyczyn niedochowania wierności małżeńskiej. Po drugie, poważne niebezpieczeństwo, którego źródłem jest współmałżonek. Niebezpieczeństwo dla duszy i ciała drugiej strony. Dla duszy i ciała. Jeśli by mi ktoś prowadził do piekła, tak? Czyli nie prowadził do zbawienia, ale bym się zatracał z tym człowiekiem. Jeśli by żona zatraczała się z tym mężem, mąż z tą żoną, a ta żona by zatracała go, no to jest to powód do tego, aby się odseparować, żeby rozdzielić. Czy też fizycznie, tak? No, różne rzeczy, jakieś katowanie drugiej osoby. Takie, które zagraża przecież życiu człowieka, tej fizycznej stronie, normalnemu funkcjonowaniu. To jest drugi powód. Po trzecie, poważne niebezpieczeństwo pochodzące od jednego z małżonków dla potomstwa, czyli chronimy też dzieci. Jeśli by dzieci były zagrożone, chodzi tak samo o duszę i o ciało. I czwarte, zbyt trudne życie wspólne dla jednej ze stron, spowodowane innymi przyczynami pochodzącymi od współmałżonka. To są te przyczyny, kiedy można dokonać tej separacji, ale w tym wszystkim zawsze pragniemy, i taki jest zamysł Boga względem małżeństwa, jednak staramy się jednać. Widzimy, jakie wielkie sytuacje Pan Bóg w przeszłości pokazywał nam poprzez ludzi. Przykład proroka Ozeasza. Ten, który wziął za żonę prostytutkę. I kiedy ona wróciła do powtórnego, nazwijmy to, zawodu, znowu poszła w złą stronę, on po jakimś czasie z powrotem ją przyjmuje. Obdarza ją znowu miłością, bo ta miłość trwa, ale wielkim zaufaniem, przebaczeniem. Wielka, wielka sprawa, niech szczególnie ta księga nam jakoś towarzyszy w tym rozmyślaniu. Księga proroka Ozeasza, ale nie tylko, też pieśń nad pieśniami, kiedy tam jest pięknie ukazana ta miłość małżeńska i obrazuje to miłość Boga do człowieka. Zapraszam Państwa do naszych rozmów w czasie katechezy. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 i drugi numer dokładnie taki sam z końcówką 66. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Elżbieta z Mazowieckiego. Jestem osobą w średnim wieku, niestety też po przejściach i podpisuję się obydwoma rękoma pod tym, co ksiądz mówi na temat małżeństwa, na temat sakramentu. Natomiast ja zawierałam małżeństwo dawno temu, 20 ponad lat, małżeństwo tak zwane mieszane na mocy przywileju pawłowego, to znaczy wierząca z osobą niewierzącą. I chciałabym po prostu przestrzec, bo ja uważam, że jednak takie małżeństwo jest bardzo trudne i nam zostało ono udzielone z marszu. To znaczy po prostu daliśmy w piątek na zapowiedzi, a w sobotę nam zostało takie małżeństwo udzielone. Ja wiem, że w wieku 20 paru lat osoby powinny już wiedzieć, czego chcą i mieć ugruntowaną wiarę, ale młode osoby wchodzące w życie, czasami nawet i starsze, ale nie zawsze stan wiary ich jest na tyle ugruntowane, żeby wiedziały, na co się decydują, i ja po prostu uważam, że takie śluby, jeżeli są dopuszczane, to powinny być poprzedzone naprawdę rocznym czy nawet półtorarocznym przygotowaniem, szczególnie tej osoby, która uważa się za ateistę, za osobę niewierzącą, albo w ogóle nie powinny być udzielane w takim momencie, bo jednak one prowadzą do katastrofy, do głębokich ran, do no niestety rozwodów i no nie da się tak po prostu bez łaski Bożej i pomocy Pana Boga, kiedy jej nie przyzywamy, wytrwać w małżeństwie. Także ja tutaj po prostu nie wiem, jak to się stało, że nam tego ślubu udzielono i niestety jest tak, że w tej chwili przeżywamy katastrofę życiową, pogubiliśmy się i no jesteśmy po rozwodzie. Chciałam tylko tyle powiedzieć, natomiast ze wszystkim się zgadzam jak najbardziej z tym, co ksiądz mówił, i szczęść Boże.
Bóg zapłać, serdecznie Panią pozdrawiam i też i prosimy też o błogosławieństwo, te siły wszystkie potrzebne i dla Pani, i też dla Pani męża, bo to są trudne sytuacje, naprawdę trudne sytuacje życiowe. A to, o czym też Pani mówi, to no też jest przeszkoda różnej religii do zawarcia małżeństwa, i żeby ona była usunięta, potrzebna jest dyspensa. To wymaga też właśnie tego przygotowania i teraz coraz bardziej się o tym mówi, o coraz lepszym przygotowaniu do małżeństwa. Co to znaczy? Właśnie te wszelkie kursy przedmałżeńskie, to nie jest po to właśnie, żeby tylko, nazwijmy to tak, odbębnić, żeby było w karteczce podbite, że ten temat i to, taka rozmowa, wszystko mamy za sobą. Ale to właśnie jest po to, dla dobra tego małżeństwa, żeby rzeczywiście dobrze się do tego przygotować, żeby może dostrzec coś, czego nie widziałam wcześniej. Też drugiej osobie. I warto naprawdę do tego się przykładać i czerpać z tego bogactwa, bo to czerpiemy z bogactwa doświadczenia innych ludzi, bogactwa Kościoła, bogactwa szczególnie tych małżeństw, które pomimo różnych kryzysów, różnych tych katastrof takich życiowych są wierne. Ale bardzo dziękuję Pani Elżbieto za to świadectwo. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria zasłoni strzegą mnie. Proszę księdza, ja mam taki problem. Mój mąż, chodziliśmy ze sobą rok czasu i widziałam, że ma takie ciągoty do alkoholu. Towarzystwo bardzo lubiał, był taką duszą towarzystwa. I ja przed ślubem siadłam i tak spokojnie mówię: słuchaj, jeżeli ty będziesz szukał towarzystwa, kolegów, to ja z tobą nie będę. Nie ma sensu nasz związek. A on mi odpowiedział tak: jak będę miał żonę, dzieci, dom, to mi koledzy nie będą potrzebni. I ja uwierzyłam w to. W tej chwili jesteśmy 30 lat po ślubie, 2 lata jesteśmy obok siebie. Nie chcę rozwodu, bo wyczytałam w życiorysie chyba ojca Pio, takiej książeczce o ojcu Pio, który twierdził, że rozwód to jest paszport do piekła. Więc mi nie potrzeba paszportu do piekła, jestem osobą wierzącą. Z tym, że nie wiem, jak się ma to do tego, że nie dotrzymał słowa, że z powrotem wrócił, jak ksiądz, jak ojciec uważa. Bo ja jako tako w sobie winy nie widzę. Chodziłam, jeździłam, przewoziłam, przynosiłam. Byłby zamarł niejednokrotnie na podwórku, upadał, nie dochodził do domu. I jestem taka zagubiona, jest mi źle z tym, bo idziemy do kościoła, siedzimy daleko od siebie, albo w ogóle chleje, nie idzie do kościoła. No i tak się to wszystko toczy, dzieci na to począ, po co ci to, mamo, po co. No, ja rozwodu nie chcę, powtarzam jeszcze raz. Mnie jest nikt niepotrzebny, ja przysięgi łamać nie będę. No ale, no niestety, komfortu takiego psychicznego nie ma. Ja przejdę na odbiór, jakby ojciec mógł się na ten temat wypowiedzieć.
Bardzo dziękuję, Pani Mario, serdecznie Panią pozdrawiam. I na początku naprawdę, naprawdę bardzo Pani gratuluję. I też wszystkim tak normalnie po ludzku podziwiam tej postawy, tej wierności i rzeczywiście tej ofiary dla drugiej osoby, bo dla mnie to jest miłość. To jest miłość Pani względem swojego męża, to co Pani robi. To jest prawdziwa miłość. Gdzieś ta ofiara jest, sytuacja, można powiedzieć, nie do pozazdroszczenia. Natomiast no jest widać to jakąś tą wiarę w Pani, w tym wszystkim, że no właśnie nie chce Pani rozwodu, bo rozwód jest rzeczywiście złem. Rozwód jest złem. Chociażby jakim? To jest taki grzech zgorszenia też i to sprzyja innym rozwodom. Na przykład badania szwedzkich socjologów, a trzeba powiedzieć, że w Szwecji najwyższy na świecie jest najwyższy na świecie odsetek rozwodów, 70%, wykazały te badania, że rozwody są zaraźliwe. Jeśli na przykład rozwodzi się ktoś z zakładu pracy, jest 5 razy bardziej prawdopodobne, że współpracownicy podążą tą samą ścieżką. I w tym samym kontekście małżonkowie zgadzający się na rozwód przyczyniają się do wzrostu fali rozwodu. Zarażają się bakcylem rozwodowym innych małżonków przeżywających trudności małżeńskie i w ten sposób przynoszą w sumieniu współodpowiedzialność za rozprzestrzeniające się zło. Trudno odnieść się tak szczegółowo do Pani przypadku, ponieważ no, jakoś no, to jest krótka, tak na kilka słów, taka rozmowa i jeśli bym cokolwiek pewnego powiedział, no nie miałbym podstaw za bardzo. Natomiast no są właśnie te naprawdę trudne sytuacje i to dotykamy takich dramatów życiowych. Tak jak tutaj, w tym może przypadku. Dramatu życiowego. I Pani swoją wiernością ukazuje, że jest ta miłość, że Bóg wszczepił, no bo w imię czego Pani to robi? Właśnie Pani powiedziała, w imię Jezusa Chrystusa. W imię Boga Pani to robi. Bóg przez Panią działa w tym momencie, ukazując innym swoją wielkość, że zło nie jest w stanie zwyciężyć, że zniszczyć dobra. W imię zasady zło dobrem zwyciężaj. To jest zasada człowieka wierzącego, człowieka, który kieruje się Słowem Bożym w życiu. I naprawdę życzę Pani wytrwałości, wielu łask. A Pan Bóg daje łaski. Pan Bóg będzie dawał i umacniał. Też Pan Bóg nie daje nic, co jest ponad siły człowieka. To nie dopuszcza właśnie takich sytuacji, które są ponad siły człowieka. Też warto pamiętać, że nigdy nie nałoży większego ciężaru, niż człowiek jest w stanie udźwignąć. Może nie Pan Bóg to nakłada, ale dopuszcza takie sytuacje. Ale nie dopuści, żeby człowiek nie był w stanie tego unieść. A właśnie być może przez ten Pani przykład, Pani małżeństwa, a może on wpłynie dobrze na kiedyś postawę któregoś z dzieci, albo, nie wiem, kogoś z otoczenia, Być może to będzie decydujące w ważnych życiowych decyzjach innych osób, właśnie chrześcijan. I tu jest właśnie to, umacniamy siebie na dobre, w dobrym. Umacniamy siebie w dobrym. W tym wszystkim. Zło dobrem zwyciężaj. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Niech
Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Gdańska. Proszę Ojca, wysłuchałam tej ostatniej wypowiedzi tej kobiety i właściwie no jestem w takiej samej sytuacji, chociaż już po fakcie, tak? Jeżeli ta kobieta patrzy na to i kocha tego swojego małżonka, niech ona nie przygląda się biernie na to wszystko. Niech naprawdę pójdzie pierwsza na terapię. To wszystko jest możliwe osiągnąć. Nie wszyscy myślę, że udaje im się właściwie tak, że jeżeli pokaże małżonkowi, że zależy mu jej na nim, że pierwsza zrobi ten krok naprawdę, można uratować małżeństwo. Proszę mi wierzyć, można uratować małżeństwo. Nie przyglądać się temu biernie. Jeżeli on się przewraca jej, jest pijany i cierpi przez to, niech ona zrobi pierwszy krok, pójdzie na terapię dla uzależnionych i współuzależnionych. To wszystko. Pozdrawiam bardzo wszystkich.
Bardzo dziękuję Pani Tereso właśnie za ten
tak,
głos.
Jest naprawdę, jest wyjście z tej sytuacji. Nie przyglądać się biernie, jeżeli kocha, jeżeli zależy jej na tym małżonku, bo kiedyś sobie przecież powiedzieli tak. Tak, są odpowiedzialni jedno za drugie. Niech pójdzie pierwsza na terapię uzależnionych i uzależnionych, tak? Nie dla uzależnionych, tylko współuzależnionych. I to jest wyjście. Szczęść Boże, tyle mam do powiedzenia.
Bóg zapłać i tego głosu też potrzebowaliśmy. Bardzo dziękuję Pani Teresa. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z województwa opolskiego, z diecezji opolskiej. Chciałam powiedzieć właśnie taki przykład i świadectwo w mojej rodzinie, gdzie małżeństwo już w sumie posiada prawie dorosłe dzieci, a mąż tej osoby no po prostu dał jej bardzo duży krzyż przez całe swoje życie. Po pierwsze, nigdy ta żona nie opuściła tego męża, stale trwała przy modlitwie. Po pewnym czasie zakończył picie, zakończył uzależnienie od nałogów, ale w tej chwili jeszcze no, trwa w takim duchowym zagubieniu. Ale ona się nigdy nie poddaje. I proszę Ojca, ta osoba jest dla mnie no po prostu jakby święta za życie. Jest urodząc 8 dzieci, dać dobre wychowanie katolickie i po prostu życiowe, to jest naprawdę wielki sukces. I ona, ta osoba, może być przykładem dla każdej matki, dla każdej rodziny. I nadal wierzy, że ten mąż wejdzie na dobrą drogę, nawet właśnie tych spraw duchowych. Podziwiam, jestem w kontakcie i ciągle razem jesteśmy w modlitwie, wspieramy się nawzajem I naprawdę bez Bożej miłości nie ma jedności, szczęścia i pokoju. Niech wszyscy sobie naprawdę wezmą do serca to. I to, co ksiądz powiedział, że tylko miłością można po prostu pokonać wszystkie trudności i wszystkie przeszkody. W każde jedne zło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich i szczęść Boże na cały dzień.
Bóg zapłać. Serdecznie również Pani dziękuję, Pani Elżbieto, za to, co Pani powiedziała, to świadectwo tej osoby, bo to pokazuje właśnie nam, jak przykład buduje, jak rzeczywiście, kiedy jesteśmy wierni i kiedy żyjemy zgodnie z tym, co ślubowaliśmy, jak to buduje innych, to daje niesamowitej łaski innym też. I tego życzę wszystkim nam, abyśmy byli wierni właśnie temu naszemu powołaniu. Tutaj szczególnie życzę małżonkom tej wierności. Jak się coś psuje, jeszcze raz powtórzę, to się naprawia. To się naprawia. Nie wyrzuca się, ale się naprawia. A tu chodzi o życie. O życie drugiej osoby i moje. O życie dzieci też chodzi. Chodzi o zbawienie. To są najwyższe wartości. Najwyższe wartości. I niech Pan Bóg cały czas umacnia wszystkie małżeństwa i niech błogosławi wszystkie małżeństwa. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać za ten czas katechezy.